Pozdrawiamy słuchaczy zza oceanu i zapraszamy do wysłuchania wiadomości.
Blisko 600 doradców emerytalnych w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od poniedziałku udziela informacji dotyczących przechodzenia na emeryturę.
ZUS przygotowuje się w ten sposób do obniżenia wieku emerytalnego. Nastąpi to 1 października tego roku. Kobiety będą mogły przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, że pilotażowy program wprowadzenia doradców okazał się trafną propozycją. Eksperci pracowali w maju w dwóch oddziałach w kraju, w Zabrzu i Warszawie.
Dziękuję dotychczasowym doradcom, którzy w tym krótkim czasie obsłużyli ponad 6 tysięcy osób. Ci kolejni doradcy w całej Polsce, mam nadzieję, że będą oblegani przez osoby zainteresowane, które są tuż przed podjęciem decyzji o tym, czy przejść na emeryturę w najbliższym czasie, czy może tą decyzję odłożyć na potem. Najważniejsze w tym jest to, żeby otrzymali sprawną, kompetentną, kompleksową, prawdziwą, wiarygodną informację i taką informację gwarantują też tylko oni.
Wiek emerytalny do 67 roku życia dla kobiet i mężczyzn, mimo sprzeciwu większości Polaków, podniosła koalicja PO-PSL. Rząd PiS-u przywrócił poprzedni wiek emerytalny. Polacy mają wybór, mogą przejść na emeryturę bądź pracować dłużej.
Eksperci wskazują, że każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego to o 8% wyższe świadczenie.
Mieszkanie Plus jest krokiem w kierunku podniesienia standardu życia Polaków, powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.
Minister Rozwoju i Finansów wbił symbolicznie łopatę pod budowę 170 mieszkań na wynajem w Gdyni w ramach programu Mieszkanie Plus. Wicepremier podkreślił, że jest to kluczowy projekt dla rozwoju Polski.
Ja sądzę, że on za 2, 3, 4 lata i oczywiście później jeszcze bardziej doprowadzi do tego, że będziemy budowali w Polsce o kilkadziesiąt, a może nawet ponad 100 tysięcy mieszkań rocznie więcej niż do tej pory. A to naprawdę zmieni relacje gospodarcze i relacje społeczne w Polsce. Dlatego dla mnie jest to oczko w głowie.
Program Mieszkanie Plus to rządowy system wsparcia, który ma się opierać przede wszystkim na budowie i tanim wynajmie mieszkań.
Ma zastąpić wygaszany w przyszłym roku program Mieszkanie dla Młodych, który zakładał rządowe dopłaty w zakupie pierwszego lokalu mieszkalnego.
Chcemy przywrócić zaufanie przedsiębiorców do państwa, powiedział wicepremier Jarosław Gowin. W Sejmie mówił on o projekcie ustawy o tak zwanej małej działalności gospodarczej.
Chodzi o stopniowe obniżanie składek na ZUS dla drobnych przedsiębiorców, którzy często znajdują się w trudnej sytuacji finansowej z powodu wysokich obciążeń podatkowych.
Wicepremier Gowin podkreślił, że drobni przedsiębiorcy muszą przestać się czuć jak ludzie drugiej kategorii.
Ten projekt przewiduje, że ZUS będzie rósł stopniowo, że 1200 zł ZUS-u, czyli tę obecną pełną stawkę, będą płacić tylko ci przedsiębiorcy, którzy osiągną pułap 5000 zł miesięcznie przychodu. Przykładowo, szewc zarabiający dzisiaj 1500 zł miesięcznie zaoszczędzi miesięcznie 556 zł. To pozwoli tym firmom na osiągnięcie stabilizacji, to pozwoli im z czasem, wierzymy, także na rozwój.
Projekt ustawy o tak zwanej małej działalności gospodarczej powstał we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. Niewykluczone, że nowe przepisy wejdą w życie od początku przyszłego roku.
Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz powitał w Elblągu żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji NATO.
W swoim przemówieniu szef MON-u zaznaczył, że to przełom w naszej historii, znak, że wolność wróciła na tę ziemię oraz znak, że bezpieczeństwo nas, naszych rodzin, naszych dzieci powróciło do Polski, do Europy Środkowo-Wschodniej.
W tym dowództwie będą służyli oficerowie z 13 państw NATO. Będą służyli oficerowie z Litwy, Łotwy, Estonii, Włoch, Węgier, Słowacji, Czech, Kanady, Wielkiej Brytanii, Rumunii. Naprawdę to będzie wielonarodowe dowództwo, które będzie łączyło nas w jedną żelazną pięść, która nie pozwoli żadnemu wrogowi naruszyć granicy wschodniej NATO, nie pozwoli zagrozić narodom estońskiemu, litewskiemu, łotewskiemu czy polskiemu.
Formowane w Elblągu wielonarodowe dowództwo będzie koordynować działania wszystkich czterech batalionowych grup bojowych NATO stacjonujących w Polsce oraz na Litwie, Łotwie i w Estonii.
A zostały one rozmieszczone we wschodniej flance sojuszu w ramach wysuniętej, wzmocnionej obecności potwierdzonej przez ubiegłoroczny szczyt NATO w Warszawie. Dowódcą wielonarodowej dywizji Północ-Wschód jest generał Krzysztof Motacki.
Projekt decyzji UNESCO w sprawie Puszczy Białowieskiej zawiera nieścisłości, które powinny zostać wyjaśnione, mówił w Radiu Maryja wiceminister środowiska Andrzej Konieczny.
41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa trwa od poniedziałku w Warszawie. W środę ma zostać omówiony projekt decyzji dotyczący Puszczy Białowieskiej.
Ministerstwo Środowiska ma jednak do niego pewne zastrzeżenia, mówi wiceszef resortu Andrzej Konieczny.
Ta decyzja zawiera określone, nieścisłości, które powinny być wyjaśnione, ale z tego, co widać po naszych rozmowach z niektórymi przedstawicielami Komitetu Światowego Dziedzictwa, w tej sytuacji najprawdopodobniej decyzja zostanie przyjęta. Decyzja absolutnie nie ma mowy na temat wpisania Puszczy Białowieskiej na listę obiektów światowego dziedzictwa w zagrożeniu, a tym bardziej, o czym mówią niektóre nam nieprzyjazne media, o skreśleniu Puszczy Białowieskiej z listy obiektów światowego dziedzictwa przyrodniczego.
Wiceminister Andrzej Konieczny zaznaczył też, że od ostatniej sesji UNESCO w ubiegłym roku resort wykonał ogromną pracę. Zakończył pierwszy etap inwentaryzacji puszczy i rozpoczął drugi. Chce pokazać dane na ten temat.
Z kolei minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński mówił w poniedziałek, że kwestia Puszczy Białowieskiej będzie jeszcze badana przez ekipę ekspertów. Dyskusja na temat ewentualnego wpisu na listę dziedzictwa zagrożonego UNESCO odbędzie się za rok.
Minister sportu i turystyki Witold Bańka zainaugurował działalność Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA. Zastąpi ona dotychczasową Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Zacznie działać w zupełnie nowych warunkach prawnych.
Podczas uroczystości na Stadionie Narodowym w Warszawie minister sportu Witold Bańka powiedział, że to wielki dzień dla polskiego sportu.
Podkreślił, że znowelizowana ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie i Polska Agencja Antydopingowa to rozwiązania o najwyższym światowym standardzie.
Rozwiązania wszechstronnego, innowacyjnego o zasięgu globalnym, które w tym wymiarze międzynarodowym znacznie podnosi prestiż Polski na arenie międzynarodowej, wzmacnia ten system walki z dopingiem.
Dotychczas polskie związki sportowe miały osobne struktury, które zajmowały się oceną, czy był stosowany doping i karaniem winnych.
Ustawa oddaje te kompetencje wyłącznie POLADzie. Agencja współpracować będzie z Policją, Strażą Graniczną oraz Izbą Celno-Skarbową. Ma to na celu wyeliminowanie zorganizowanego handlu środkami niedozwolonymi.
Tygodnik W Sieci ujawnił notatkę byłego szefa ABW z 24 maja 2012 roku, w której informował on premiera Donalda Tuska o zagrożeniu, jakim jest Amber Gold.
Z dokumentu wynika, że ABW miało dowody, że spółka Marcina P. to piramida finansowa, a linie OLT Express służyły do wyprowadzania pieniędzy z Amber Gold.
Ponadto, jak mówi redaktor Marcin Wikło, współautor artykułu, w notatce mowa jest o potencjalnych osobach pokrzywdzonych. Spodziewano się, że będzie to kilkadziesiąt tysięcy osób. Redaktor zauważa jednak, że informacje posiadała tylko wybrana grupa.
Michał Tusk mówił o tym, że myśmy z ojcem wiedzieli, że to lipa. Mówił też wcześniej Marek Belka, że wszyscy wiedzieli, że to jest maszynka do palenia pieniędzy, że to nie jest jakiś biznes dochodowy, że to jest biznes podejrzany, prowadzony przez podejrzanego człowieka. I tak jak mówi, wszyscy wszystko wiedzieli. Owszem, tylko kim są ci wszyscy? Wydaje mi się, że to jest jakaś tam wybrana grupa, która w swoim gronie, owszem, wiedziała o tym, że z tym człowiekiem nie należy robić biznes albo na niego uważać, ale prości Polacy, którzy dali się nabrać na tą gorączkę złota, na te wszechobecne reklamy, tego nie wiedzieli. Natomiast premier, tak jak mówię, z tej notatki wynika od maja 2012 2012 roku wiedział, to był czas, kiedy wpływały do Amber Gold największe wpłaty i miał wtedy szansę, a właściwie obowiązek nawet zareagować, zaalarmować Polaków i ostrzec ich przed oszustem. Wiemy, że tego nie zrobił.
Tajna notatka przygotowana przez Krzysztofa Bondaryka została wysłana do ówczesnego premiera Donalda Tuska i prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Spółka Amber Gold powstała na początku 2009 roku i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji.
Głośno o sytuacji spółki zrobiło się w lipcu 2012 roku, kiedy należące do niej linie lotnicze OLT Express zaczęły mieć kłopoty finansowe. Przewoźnik ogłosił upadłość pod koniec lipca 2012 roku. Miesiąc później zbankrutowało Amber Gold.
Ukraińskie władze blokują polskie prace poszukiwawcze i ekshumacyjne na Ukrainie.
Strona ukraińska postawiła zaporowe warunki wydania zgody na dalsze działania Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Chodzi m.in. o odbudowę w Polsce rozebranych pomników ku czci UPA i publiczne potępienie ich demontażu.
Negocjacje w sprawie wznowienia prac nadal trwają. O sprawie poinformował nasz dziennik.
Profesor Włodzimierz Osadczy, dyrektor Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Ukrainikum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim podkreśla, że obecne kłopoty są efektem wieloletnich zaniedbań dotyczących zbrodni wołyńskiej.
Ta sprawa nigdy się nie pojawiła jako sprawa ważna dla funkcjonowania narodu, świadomości społecznej. Nie wybrzmiała na szczeblu publicznym z należytą siłą, tak jak chociażby to było z sytuacji zbrodni katyńskiej. Była, trzeba powiedzieć, skrzętnie ukrywana i relatywizowana przez te elity, które przyszły, prawda, po okrągłym stole. Stąd też mamy do czynienia z taką sytuacją, skoro tak ważny temat był narzędziem uprawiania pewnej polityki, pewnej dyplomacji i tak dalej, no to w takim razie w pewnym momencie staje się ten temat zakładnikiem pewnych gierek politycznych, dyplomatycznych i tak dalej.
Specjaliści z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej zamierzali w pierwszej kolejności przeprowadzić ekshumację szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej w miejscowości Ostrówki.
Poza tym poszukiwania miały dotyczyć miejscowości Tynne oraz Hołosko we Lwowie i żołnierzy, którzy zginęli w walce z Sowietami po 17 września 1939 roku.
Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja.